Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Jeśli mówimy o artystach, twórcach jako o pewnej społeczności, to myślę, że ta społeczność nie zawsze jest, ale powinna być wyposażona właśnie w pewną większą dozę wrażliwości, pozwalającą przeczuć coś jeszcze wydaje się niemożliwe, a oni już wiedzą.
Stefan Figlarowicz, 1937-2015.
No, trudno sobie wyobrazić to środowisko bez niego, bo choć właśnie pochodził nie z Gdańska, a z Piotrkowa Trybunalskiego, to całe swoje dorosłe życie związał z Gdańskiem. Był absolwentem Politechniki Gdańskiej, był inżynierem, ale był pasjonatem fotografii i historii. Nie tylko historii fotografii, ale historii ludzi, którzy z fotografią mieli coś wspólnego, albo w fotografii zapisywali swoje losy.
Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, szefowa Gdańskiej Galerii Fotografii.
Był przecież bardzo wszechstronnym człowiekiem. Uczestniczył w działaniach teatru Bim Bom chociażby, czy cyrku rodziny Afanasiew. Był jednym z współtwórców i takich bardzo czynnych cały czas członków Kroniki Studenckiej na Politechnice Gdańskiej, więc takim animatorem ruchu tego fotograficznego na Politechnice, który przecież wydał ze swojego grona wielu, wielu fotoreporterów, znakomitych artystów polskich.
Mimo swojego wieku, takiego dosyć podeszłego, no to był wulkanem, po prostu gejzerem energii i miłości do ludzi, takiej szeroko rozumianej, takiej otwartości.
Grażyna Goszczyńska trafiła do Gdańskiej Galerii Fotografii w 2001 roku, kiedy szukała miejsca na zdeponowanie archiwów likwidowanej pracowni fotograficznej w Muzeum Archeologicznym, gdzie pracowała.
Będąc na jakimś wernisażu, naprzeciwko siebie po drugiej stronie sali zobaczyłam Stefana Figlarowicza i wtedy mi oświeciło, że przecież do galerii to oddam. No i wtedy, kiedy zaszłam już do galerii, no to tak z głupia frant zapytałam, czy przypadkiem nie ma jakiegoś miejsca dla historyko-fotografa. I Stefan powiedział, no to pomyślimy. I za kilka dni był telefon. Jeżeli chciałaby pani pracować ze mną, to ja zapraszam do współpracy. Trafiłam na szczególnego szefa, bo wtedy miałam jeszcze stosunkowo małe dzieci, a zorientowałam się, że pan Stefan wtedy, jego pasją życiową jest właśnie fotografia i praca w galerii. W związku z tym jakby nie odróżnia życia prywatnego od życia służbowego, co dla przeciętnego pracownika no to było dosyć takie niepokojące co najmniej. Ale w ciągu właściwie pierwszego miesiąca pracy zorientowałam się, że mnie też to odpowiada. Po prostu Stefan był taką osobą, która zarażała ludzi wokół siebie tą swoją ogromną pasją. Ta prawie 10-letnia współpraca była dla mnie ogromną przygodą życiową. Stefan Figlarowicz był moim mentorem, moim mistrzem i wzorem do naśladowania.
Poznałem go jako mojego nauczyciela fotografii na studium fotografii artystycznej w lata 90. Przez 2 lata tam chodziłem do niego na zajęcia. A drugi okres to 3 lata, jak pracowałem w Gdańskiej Galerii Fotografii, właśnie Stefan był moim szefem.
Tomasz Zerek, artysta fotografik.
Te zajęcia prowadził Stefan Figlarowicz, Krzysztof Jakubowski i Paweł Borkowski. To była taka trójka, która zawiadywała tym całym studium. Stefan Figlarowicz jako ten bajarz, ten człowiek, który na każdą okazję, na każdy temat miał jakąś historyjkę do opowiedzenia, ładnie spuentować jakąś sytuację. To właśnie on był tym mistrzem ceremonii. On dawał jakby rytm, to jak te zajęcia się odbywały, jak się ludzie tam czuli. Jego osobowość tworzyła to miejsce.
Stale właściwie coś robił i oprócz tego, że prowadził studium fotografii artystycznej aktywnie, to jeszcze dodatkowo ciągle właściwie jego głowa pracowała na temat tego, jak wykorzystać i te zbiory, które wcześniej on poodkrywał i zgromadził, jak również wpadały mu w ręce nowe jakieś znaleziska.
Z jego inspiracji też wynikało wiele projektów takich, które Gdańskowi były poświęcone, albo można powiedzieć tej najnowszej historii naszej, czyli tych ostatnich 30 lat. Poza tym, że miał wielką estymę do ludzi każdego formatu, można powiedzieć. Był też człowiekiem niepokornym, człowiekiem zadziornym. Potrafił czasem spuentować sytuację w dość taki ironiczny sposób, ale bardzo błyskotliwy. Stąd też te jego projekty, które były związane z tą kontrkulturą solidarnościową w Gdańsku. Wiem, że tą swoją wystawę Lawina w sali BHP pokazywał Ronaldowi Reaganowi, który przyjechał tutaj, i to też nie było to ustawioną sytuacją. To była sytuacja natychmiast zbiegu, spontaniczna. Po prostu miał taką potrzebę opowiedzenia przez prawdziwego świadka i jako kurator tej wystawy chciał koniecznie to zrobić i zrobił to mimo, można sobie wyobrazić, wielu barier, które były przed nim. Było to przed 89 rokiem przecież. No ostatni, ten największy projekt to Artyści i Naukowcy dla Solidarności. Próbował pokazać, jak wielki był to wysiłek, ta przemiana, która się w Europie wydarzyła, ale w Polsce, jak wielki był to wysiłek wspólny właśnie tych środowisk, które potencjalnie może nie mają ze sobą wiele wspólnego, albo na co dzień nie mają, a jednak miały. I w tamtym czasie powstało wiele wspólnych działań, które on zdokumentował. Pamiętam jego udział w wystawie, którą realizowała Agnieszka Wołoczko, Niechciane dziedzictwo, modernizm w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, gdzie też jego wielkoformatowe zdjęcia były prezentowane, ale także wiersze, które Mirona Białoszewskiego, którego uwielbiał i które po prostu w oczywisty sposób kojarzył z Zaspą, wówczas jeszcze taką właśnie betonową pustynią, jak to się mówiło o tej sypialni Gdańska. Teraz to miejsce też wygląda inaczej.
Prowadziłam się na Zaspę w 75 roku.
Elwira Twardowska, pierwsza szefowa klubu Plama.
A w oknach Wiktusa i w oknach pierwszych sklepów, które tu były, wisiały fotografie Stefana. I pamiętam, że taka moja wielka radocha, fajnie, jeszcze budowa, a tu już coś się dzieje takiego innego, niekonwencjonalnego. Poznaliśmy się już bliżej, jak zaczęłam pracować na Zaspie. Wtedy robiliśmy już różne rzeczy razem, bo on zawsze był niesłychanie aktywny, taki zawsze miał ileś pomysłów. Taka wystawa, która bardzo wzburzyła tą bryczą społeczność, to był Białoszewski. To były po prostu teksty, które były fotografowane, powiększane, no i traktowane już jako fotografia po prostu. Nie było tam do tego żadnych ilustracji, nie było żadnej, zresztą nie było też żadnej informacji o Białoszewskim. Te króciutkie wierszyki, te zdania w zasadzie, one niesłychanie pasowały do Zaspy. Murówki, blokówki. Były, nie ma, dobrze, źle. Ja osobiście dostałam od niego takie zdjęcia takiego tekstu. Ja baba z bloku, mam blok na oku. Białoszewski, ja jestem fanką Białoszewskiego, więc dla mnie facet, który wiesza wystawę w oknach i przyzwyczaja ludzi do Białoszewskiego, to była ogromna przyjemność. Potem robiliśmy jeszcze kilka innych rzeczy razem.
Rocznie robiliśmy co najmniej 10 wystaw w samej galerii, plus zazwyczaj bywały jedna lub dwie wystawy, które gdzieś wysyłaliśmy, czy to Wilno, czy gdzieś w Polsce. Także właściwie podczas tych bez mała 10 lat przy współpracy z nim około 100 wystaw co najmniej. Zazwyczaj Stefan jako szef galerii występował jako kurator, ja jego asystent, ale też zdarzało się, że też i wpuścił pracowników na swoje pole i też robiliśmy, czy ja, czy koleżanka Ania Szynwelska, Tomek Zerek, współpracownicy, którzy w tym czasie też się przewinęli przez galerię, mogliśmy też robić swoje własne, realizować swoje własne pomysły.
Wręcz osoby przychodzące do galerii myślały, że jest to placówka wileńska. Były zaskoczone, że na przykład nie ma akurat wystawy o Wileńszczyźnie, ale byli też artyści współcześni, też były debiuty. Mogłem zadebiutować tam właśnie u niego w galerii. Wielu innych fotografów gdzieś tam pokazywało swoje pierwsze wystawy. Marcin Kaliński, Jerzy Wierzbicki, Szymon Rogiński tam też pokazywał swoje pierwsze fotografie. Z jednej strony była ta fotografia historyczna, pokazywanie przeszłości tego, co dawno w fotografii się zarejestrowało, ale też było miejsce dla tych młodych, którzy zaczynali swoją przygodę z fotografią.
No, Stefan Figlarowicz to jest właściwie takie bogactwo wielorakie na wielu poziomach i aspektach, że strasznie trudno mówić o tym w czasie przeszłym, ale też sobie nie wyobrażam po prostu, że nie będziemy mogły teraz zadzwonić i zapytać, bo mamy tutaj około 8 tysięcy zdjęć za jego przyczyną w większości, czy z jego inspiracji, bo także współpracował przecież z innymi osobami, z Grażyną Goszczyńską i z Anią Szynwelską w pewnym momencie, z Tomkiem Zerkiem, więc za jego też przyczyną te zbiory w jakimś kształcie były tutaj pozyskiwane.
Przygotowywaliśmy wystawę fotografii Włodzimierza Kurkowskiego, członka Fotoklubu Wileńskiego, i to było to preludium do jednego z projektów, czyli gromadzenie i opracowywanie kolekcji fotografii z kresów. Ta kolekcja właściwie była czymś bardzo cennym, ponieważ w jakiejś części składała się z takiej autorskiej kolekcji Stanisława Filiberta Fleury.
Robił portrety na zamówienie, robił trochę zdjęć miasta do jakichś publikacji, zilustrował zdjęciami z Kalwarii Wileńskiej jakąś publikację i tyle wiedzieliśmy o nim. I przypadek radiowy, że ktoś z radiowców dotarł do jego prawnuczki. Ona powiedziała o tym, że ma archiwum pradziadka. Dotarliśmy do zdjęć, które były jego prywatnym, domowym archiwum. I tam się okazało, że to jest człowiek, który ma zupełnie inną twarz. Że tutaj widzimy jego zdjęcia, które nie były przeznaczone do żadnych publikacji, których on prawdopodobnie używał jako pewnego modelu dla swoich doświadczeń plastycznych.
Dostałam jakby w spadku całą fotografię kresową, z którą wcześniej no jakby nie za wiele miałam wspólnego, ponieważ teoretycznie jakby moje zainteresowania kierują się głównie ku sztuce współczesnej, natomiast miałam do pracowania zbiór fotografii z przełomu XIX i XX wieku.
Mariola Balińska, kustosz w Gdańskiej Galerii Fotografii.
Konsultacje, które miałam z panem Stefanem Figlarowiczem, dotyczyły identyfikacji pewnych obrazów, czy były to fotografie Jana Buchaka, czy też Stanisława Filberta Fleury. Właściwie na przestrzeni, no nie wiem, kilku godzin, jednego dnia otrzymałam odpowiedzi. W tym czasie pan Stefan Figlarowicz potrafił skonsultować się z kimś na Litwie, przysłać mi na przykład, nie wiem, skan podobnego zdjęcia, wskazując, że być może to jest właściwie to miejsce, ta sytuacja. Czasami też był takim przechodniem i pojawiał się w Gdańskiej Galerii Fotografii, gdzie wtedy przygotowywałam na przykład wystawę Stanisława Filberta Fleury. I takich informacji mi udzielał, które no właściwie żaden podręcznik, żadne opracowanie z zakresu historii fotografii nie odnalazłabym tych informacji.
Nigdy nie odmawiał pomocy, zawsze konsultował z nami nasze materiały i to, co mamy w zbiorach i to, czego jeszcze nie mamy w zbiorach, ponieważ trzeba powiedzieć, że jednak pan Stefan Figlarowicz był też kolekcjonerem i był też taką osobą, która miała no, wielki szacunek do każdego dokumentu, który został. To jest trudne, żeby wyselekcjonować te najważniejsze, ale też bardzo łatwo stracić coś, co może się okazać perłą, a co może być też codziennością, bez której później ten zapis tych naszych dziejów nie istnieje. I on często przygarniał walizki z fotografiami, znajdował różne rzeczy w różnych dziwnych miejscach, które po prostu pozostały. Bez tej jego wiedzy.
Ten sam płot, to samo miejsce, trzy razy, ale są inne zaprzęgi. On siedział, czekał, ktoś przejedzie i on to fotografował. Pojazdy konne, ludzie powożący końmi. Ten motyw to jest jakaś obsesja jego. Pejzaż wileński.
Twierdził, że prywatne archiwa są najcenniejszym muzeum narodowym.
Tak, tak mówił i też po latach coraz bardziej doceniam jakby tą świadomość Stefana Figlarowicza, że był zainteresowany tymi zbiorami archiwów prywatnych.
I te zbiory, które są w naszych szufladach, często niedoceniane, często zapomniane, stanowią ogromną wartość. I na tym między innymi zbudował kolejny projekt, o którym należałoby wspomnieć, Koniec i początek, czyli życie w powojennym Gdańsku w latach 45-55. I ten projekt zdecydowanie zasadzał się właśnie na zawartości archiwów rodzinnych, aczkolwiek bywał uzupełniany również fotografiami czy dokumentami z archiwów oficjalnych. Ja myślę, że jego prowadził instynkt dziennikarski, ponieważ Stefan z wykształcenia inżynier zaczął pracować chyba jeszcze w czasie studiów jako reporter kroniki studenckiej. I tak mu się ta praca dziennikarsko-fotograficzna spodobała, że w zasadzie nic nie wiem na ten temat, żeby on pracował w tym swoim wyuczonym zawodzie. Tylko właściwie zajął się i fotografią, i właśnie dziennikarstwem. I myślę, że też jego sposób widzenia fotografii, no to się bardzo wiązał z tym, ponieważ dla niego fotografia naprawdę zyskiwała wtedy tą ostateczną wartość, wtedy, kiedy miała tę obudowę opowieści, relacji, ludzi, dodatkowych dokumentów. I później pracował też jako dziennikarz i reporter w miesięczniku Polska.
Ja staram się być reporterem. Ja nie umiem być, chociaż zazdroszczę tym, którzy to robią, nie umiem być jak świętej pamięci Włodzimierz Puchalski, który potrafił spędzać zamknięty w jednej budce jakieś całe godziny, żeby złapać proces karmienia pisklęcia. Ja tego nie umiem, jestem niespokojny. W związku z tym latam po tym parku z plecakiem, ze statywem. W tej chwili akurat po tym parku, bo nie tylko latam tak po mieście też, ale to jest osobna jakoś sprawa.
To był pomysł Stefana, abyśmy razem to realizowali. Ale to był jego pomysł, że osiedle takie duże powinno mieć swoją gazetę. Nawet nam się udało wydać chyba ze 4 numery tej gazety. Gazeta się nazywała Wrzaspa.
Strasznie trudno powiedzieć, w czym był najlepszy. Ale po prostu był fantastycznym człowiekiem i z tej pozycji jakby osoby, która poznała go w momencie jeszcze przed moją pracą w muzeum, poznałam go jako właśnie kierownika galerii fotografii, kiedy współpracowaliśmy przy jednej z wystaw w ramach festiwalu Transfotografia. No, był człowiekiem o bardzo dużej wiedzy, także tej i współczesnej, i wiedzy dotyczącej przeszłości fotografii. To było wspaniałe, że mimo lat, mimo wieku, był ciągle czynny i bardzo aktywny. Bardzo dużo czytał, bardzo dużo spotykał się z ludźmi. Nie miał czasu na nudę ani na odpoczynek. To na pewno.
Inną taką dziedziną, w której też był mocno zaangażowany, no to była działalność na rzecz ruchu fotograficznego w Polsce i był przez 2 kadencje prezesem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie i też sprawował taką funkcję tutaj u nas w Okręgu Gdańskim. To bezpośrednio też zaowocowało tym, że ostatecznie Gdańska Galeria Fotografii, wcześniej SPAFOSKA, znalazła się w strukturach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Bo to Stefan udał się do pana dyrektora Piaskowskiego i zaproponował mu, że chciałby poddać galerię razem z wszystkimi zbiorami, które już wtedy zgromadził właśnie w struktury Muzeum Narodowego w Gdańsku. Po odejściu na emeryturę Stefan miał ogromne nadzieje na dalszą, taką bardziej ścisłą współpracę z galerią i z Muzeum Narodowym. No niestety tak się stało, że galeria zmieniła swój profil i z historycznej, takiej klasycznej zaczęła pokazywać nowsze zjawiska w sztuce. I w związku z tym jakby nie było takiego bezpośredniego przełożenia na to, co się już po przejściu na emeryturę działo w galerii.
Pan Stefan odszedł na emeryturę i ja stałam się kierownikiem tej galerii, jakby nie, nie do końca mając świadomość, co zostaje, ile jest tam materiałów tego dziedzictwa, które trzeba będzie ogarnąć. I muszę powiedzieć, że w tej sytuacji, która nie wiem, czy była komfortowa dla wszystkich, on nie przyjął mnie wrogo, nie był osobą, która jakoś chciała w tej sytuacji antagonizować, tylko wręcz odwrotnie. Zawsze był właśnie bardzo pomocny i bardzo mu zależało na tym, żeby te zbiory żyły. To też, kiedy zobaczył, że te wystawy się pojawiają w naszych propozycjach, także i międzynarodowych, ponieważ pojawiają się właśnie w Paryżu, po prostu uwierzył, że jakoś godnie jesteśmy jakimiś godnymi następczyniami tej sytuacji, że będziemy też strażniczkami tej pamięci, o którą jemu chodziło. Myślę, że to działa.
Spróbuję pokazać na tą banalną rzecz robienia odbitki, ale zaraz, trochę musimy przysłonę przysłonić. Ale teraz zrobimy próbkę. Naświetlimy raz, dwa. No jest pewnie za mała, zobaczmy. W fotografii gra rolę czas. Także to jest czas i czas.
Był typem z jednej strony samotnika, bo po nieudanym jednym i drugim małżeństwie zajął się właściwie fotografią i tą swoją realizacją swojej pasji i myślę, że to zaspokajało jego potrzebę bycia z ludźmi. A tak jak mówiłam, zawsze był otoczony naprawdę dużym, szerokim kręgiem przyjaciół właściwie, bo z nim nie sposób się było nie przyjaźnić.
Zaproponował taką formułę relacji jak w schronisku w górskim, że jak spotykamy się na szlaku, to jesteśmy na cześć.
Miłość do gór wielka, tak. Co roku starał się wyjeżdżać w góry, w Tatry głównie, aczkolwiek nie tylko, bo odkrył taką miejscowość Sztefanowa na Słowacji, gdzie zresztą mnie też wysłał, kiedy się wybierałam z córką na wakacje. Mówi, dlaczego w Bieszczady chcecie jechać? Jedźcie do Małej Fatry, do Sztefanowej. I tam miał już swoich znajomych, często tam jeździł właściwie. Fotografował namiętnie góry. Miał mnóstwo kontaktów z Zakopanem, między innymi z Teatrem Witkacego, był zaprzyjaźniony.
Znowuż, po co ja to zdjęcie mam robić? Bo ja wolę robić takie zdjęcia, które czemuś służą. Nie jestem idealistą.
I tak z tego, co na gorąco mogę teraz wymienić, no to na przykład już w czasie tym emerytalnym, no to była wystawa Karłowicza w Krakowie. Teraz przed śmiercią też organizował wystawę fotografii Karłowicza w Filharmonii Szczecińskiej również. No niestety no już nie było mu dane tego dokończyć.
Te zdjęcia właśnie tatrzańskie też były pewnym odkryciem pana Stefana. Karłowicz jako kompozytor jest wszystkim szerzej znany, ale nie jako ten, który właśnie zapisywał widoki z Tatr, które uwielbiał, które kochał i penetrował. No nie wiemy, co z tego będzie. Wydruki fotograficzne posiadamy tą wystawę w takim kształcie, jakim ona była, ale pan Stefan miał swój plan na nią. Chciał ją pokazać inaczej.
Ciemno. Ja dlatego wolę fotografię czarno-białą od fotografii barwnej, bo w barwnej nic nie widać w ciemni, a tutaj jeszcze można na siebie spojrzeć nawet.
No zdarzało się, że kiedy szczególnie wyjeżdżaliśmy do Wilna, bo kontakty z Muzeum Narodowym w Wilnie i z Instytutem Polskim w Wilnie były dosyć zażyłe, więc no wielokrotnie bywaliśmy w Wilnie. No i tam Stefan, oprócz tego, że jeżeli chodzi o mnie, no to bardzo dokładnie mi pokazał Wilno z przyległościami i ciągnął mnie tam, gdzie chciałam i nie chciałam chodzić. To no, bywały takie momenty, że się brało butelkę Suktinisa albo żurawinówki i szczególnie latem, kiedy było ciepło, no to szło się gdzieś w miasto i tam przy tej odrobinie alkoholu, no to też i były różne tematy prywatne, ale myślę, że no nie jestem upoważniona do tego, żeby o tym opowiadać, bo to były takie rozmowy intymne.
Ostatni raz taki jego aktywny udział w plamowych przedsięwzięciach to było chyba w ubiegłym roku. Opowiadał, jak wyglądała zaspa kiedyś. Zresztą nie był fanem murali, wręcz miał za złe nam te muralowe działania. No ale każdy ma jakiś swój własny gust, jakoś tam się z tym trzeba liczyć. Ale na spotkanie przyszedł, opowiadał właśnie o zaspie.
Rozmowa przez telefon a propos terminu, kiedy miałby się u nas pan Stefan pojawić. I to była po prostu bardzo paskudna pogoda i padał deszcz. I pan Stefan Figarowicz zadzwonił, mówi, oczywiście może pan przyjść, jesteśmy tutaj na posterunku galeryjnym w każdym momencie. A mówi, wie pan co, może dzisiaj jednak nie bardzo, bo pada, ja mam dziurawe buty, więc może jednak poczekam na lepszą pogodę.
W trakcie wystawy tutaj Flerego rozmawialiśmy o wielu rzeczach, już żegnaliśmy się i to spotkanie, które miało być krótkie, tam 20-minutowe, 30, było pewnie z dwugodzinnym spotkaniem, natomiast żegnaliśmy się trzy razy i mam w zwyczaju odprowadzać swoich gości do drzwi galerii, do wyjścia i kilkakrotnie podaliśmy sobie rękę, taki ciepły uścisk dłoni i sobie właśnie pomyślałam, że to było takie też niesamowite, że ani ja nie chciałam skończyć tego spotkania, ani on nie chciał skończyć. No było to jakieś takie uderzające, myślałam o tym później, że się jakoś dłużej niż zwykle żegnaliśmy. I też myślę, że on nigdy nie sądził, że kiedyś to się wszystko skończy, że jakby to się przerwie. Tak jak każdy z nas myśli, że to będzie trwało wiecznie. Ja mam jeszcze tyle pytań i tyle zadań w notesie, które mam skierować w kierunku pana Stefana, że no naprawdę ciężko myśleć, co będzie dalej z tym. No właśnie tak.
Po prostu ogromna strata. Ostatni raz odwiedził galerię 16 listopada, ponieważ przygotowywał wystawę za rok, która miała się odbyć w Filharmonii w Szczecinie. Było to takie dosyć dziwne spotkanie, nie wiem, pożegnanie. Taki wątły człowiek i takie dobre iskry w oczach. I naprawdę jest to z tej perspektywy no, kilku tygodni po prostu strasznie wzruszająca sytuacja. I jestem mu wdzięczna za taką otwartość. Jakby to był po prostu człowiek taki z rodziny.
Tak codziennie żeśmy się praktycznie spotykali. Ja z psem, on wracał albo wychodził gdzieś, bo od plamy to rzut beretem do niego. No a teraz to tak już nas, tych zaspowców, coraz mniej, prawda? Tych, którzy tu byli, zawsze coś robili.
Stefana Figlarowicza to spotkałem chyba w zeszłym roku ostatni raz na ulicy Batorego. Chodził ze starą fotografią, którą gdzieś tam wyciągnął z jakiegoś archiwum i próbował rozpoznać lokalizację. To była jakaś fotografia z Bożego Ciała zaraz po wojnie i ciekawiło, gdzie to było, gdzie stał fotograf, gdzie ta była sytuacja.
Dałeś się wciągnąć?
Oczywiście, ja go też wciągnąłem, bo zabrałem go do siebie do domu, ale to zawsze się wciągało. Jakby spotkanie z panem Filarowiczem zawsze było tym, że od słowa do słowa była jakaś dłuższa rozmowa.
Za pomocą jednej fotografii można powiedzieć więcej niż za pomocą tysiąca słów.
Stefan Figlarowicz zmarł 6 grudnia. Jego głos zaczerpnęłam z archiwum Radia Gdańsk, z audycji Anny Sobeckiej Wileńskie fotografie i Wojciecha Koniecznego Żabia perspektywa. Realizacja Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2015.